Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który chcemy zaproponować, czym jest ideologia ekologizmu. W naszym studiu goście pan profesor Robert Ptaszek, filozof kultury Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
I drugim gościem jest pan dr Maciej Bogdan Stępień, historyk idei, dziennikarz.
Witam.
Witam.
Dziękuję za zaproszenie.
Panowie, jak to się stało, że zainteresowaliście się ekologizmem? Bo może też powiemy troszeczkę o różnicach, czym jest ekologia, czym jest ekologizm, na ile jest to zagrożenie, bo nawet w temacie używamy, że to ideologia, a ideologie, czy marksistowska, czy prawda, inna, kojarzą nam się źle, bo nawet za tym idą poważne ofiary. Jak to się stało, panie profesorze?
Jeśli chodzi o sam problem, to on pojawił się mniej więcej w grudniu ubiegłego roku, kiedy to arcybiskup Jędraszewski w swoim wywiadzie użył terminu ekologizm i to jego użycie terminu ekologizm wywołało dyskusję, wywołało sporo nieporozumień. Dlatego, że zwykle, jeśli się mówi o ochronie środowiska, używa się terminu ekologia. Wobec tego, dlaczego inny termin i dlaczego jeszcze wyłączenie tego z ideologią? Żeby to wyjaśnić, trzeba pamiętać, że oczywiście troska o środowisko jest ważna, ale żeby troszczyć się o środowisko, trzeba troszczyć się w sposób rozsądny. To znaczy, trzeba wiedzieć, na czym ta troska powinna polegać, żeby była skuteczna. Natomiast to, z czym mamy dzisiaj do czynienia i to, co arcybiskup Jędraszewski nazwał ekologizmem, to jest przykład czegoś, że zaangażowanie, nawet w sprawie wydawałoby się słusznej, jeśli robi się to w niewłaściwy sposób, a tym jest właśnie ekologizm, może dawać niezbyt korzystne skutki. Wobec tego dwie sprawy. Dlaczego ideologia? Dlatego, że ideologia, jeśli ją potraktować tak normalnie, podręcznikowo, to jest po prostu zespół idei, które służą danej grupie do skutecznego działania. I teraz kłopot polega na tym, że jeżeli te idee są słuszne, to ta grupa działa skutecznie. Natomiast jeśli te idee są błędne, to w takim razie działania dają niekorzystne efekty. I tak je właśnie rozumienie ideologii tutaj będziemy nazywali. Natomiast jeśli chodzi o ekologizm, to trzeba odróżnić ekologię od ekologizmu i sądzę, że to kolega zrobi lepiej ode mnie.
Panie doktorze?
No, ekologia jest przede wszystkim bardzo szacowną nauką. To jest nauka o związkach między organizmami, a ich otoczeniem, czy to żywym, czy abiotycznym, czyli nieożywionym. To jest także nauka o pojedynczych organizmach, o populacjach, o zespołach populacji, a więc o ekosystemach, biomach i całej biosferze. To jest nauka. W tym kierunku odbywa się studia. Tu się zdaje egzaminy, pisze pracę, a także prowadzi bardzo poważne i bardzo potrzebne badania. Natomiast kwestie ekologiczne, kwestie, którymi się zajmuje ta nauka, są bardzo, bardzo kwestiami poruszającymi ludzi, szczególnie młodych ludzi, co zresztą jest bardzo dobre. I rodzą wielkie zaangażowanie na rzecz ochrony tego wszystkiego, co mamy tutaj na planecie, całych tych zasobów powietrza, zasobów wody, zasobów pożywienia, całej biosfery, która żyje według mechanizmów, które jeszcze nie do końca poznaliśmy. Nie mówiąc już też o mechanizmach, które rządzą klimatem. Tych też jeszcze do końca nie znamy. Mimo to usiłujemy przewidywać, co nam się udaje. Meteorologom to się bardzo udaje na krótką metę. To są bardzo dobre prognozy, polegamy na nich i dobrze. Gorzej jest z prognozami długoterminowymi, a jeszcze gorzej jest z dyskusją na temat tego, jaka będzie przyszłość klimatu całej planety, czym to się skończy. Trendy, które obserwujemy, które jesteśmy w stanie dokładnie wyliczyć, zmierzyć, skwantyfikować dzisiaj. Ta dyskusja bardzo mnie zaciekawiła jako historyka idei, bo w tej dyskusji przewijają się idee stare, ale jednocześnie jest bardzo... Może nie dużo, ale wyraźnie widać pewne idee nowe. Czasem są one recyklingowane, czasem pochodzą z przeszłości. Na nowo pojawiają się w tej dyskusji i czasem jest to obraz smutny, a czasem pocieszający. Jest dużo plusów i dużo rzeczy, które warto omówić i chciałbym się podzielić paroma spostrzeżeniami.
Ale jeśli można wpaść, koledze, w słowo, tak? Chodzi o to, że w dalszym ciągu nie odróżniliśmy. Ekologia jest nauką, natomiast jest mnóstwo ludzi, szczególnie młodych, szczególnie zaangażowanych, którzy...
Bo ekologizm aktywizm. Jest do końca taki jednoznaczny.
Czyli prawda? Właśnie chodzi o to, że są to ludzie, którzy chcą coś zrobić dla środowiska.
Są aktywni.
Ale nie bardzo wiedzą co. Nazywa się...
Pan profesor też powiedział o tej odpowiedzialności, prawda? Ta troska, odpowiedzialność. Dzisiaj też
i aktywność młodych ludzi wynika z tej troski. To jest znakomite pytanie, w jakim kierunku ta aktywność idzie i czy przypadkiem nie przejęła tej aktywności jakaś ideologia.
No bo pytanie, jak to odróżnić, po której stronie mamy sami stanąć, jak mamy to rozumieć, żebyśmy też nie byli, można powiedzieć, żeby nam czegoś nie wtłaczano, prawda, nie wmawiano nam tego, czego nie ma. Nieraz się mówi nawet o ociepleniu, prawda, że tak gorącego stycznia to dawno nie było tak wysokiej temperatury, ale z 50 lat temu były jeszcze wyższe temperatury, a przemysłu było znacznie mniej, samochodów znacznie mniej, tego, co człowiek może w
to z kolei jest problem dla naukowców. Prowadzić. Natomiast przyszłość jest największym problemem, którym niepokoją się młodzi ludzie i właśnie ci ludzie aktywni, aktywiści środowiskowi, czy też aktywiści ekologiczni, często też nazywający samych siebie ekologami, co nie zawsze jest słuszne, ale tak przyjęło się nawet mówić. Ekolodzy zrobili to, ekolodzy zrobili tamto, przecież potem okazuje się, że byli to młodzi ludzie, którzy po prostu troszczyli się o ten czy inny skrawek naszego kraju, czy też inny zakątek planety i chcieli coś głośno i publicznie powiedzieć w tej sprawie, a nie byli to ekolodzy, ale właśnie aktywiści ekologiczni. I często okazuje się, zwłaszcza w ostatnich latach, że te postawy ludzi aktywnych i zaangażowanych na rzecz ochrony przyrody przybierają zadziwiająco znajomą formę. Zaczyna przebijać coraz częściej i coraz wyraźniej właśnie w ich głosie, w ich żądaniach, postulatach, a także w tym, co robią, pewna dobrze znana ideologia. Dosyć już nawet, powiedziałbym, stara.
I tą ideologią właśnie jest ideologia marksistowska, bo cały problem z marksizmem polega na tym, że marksiści uważają, że najważniejszą sprawą jest zmiana świata. Nie chodzi o to, żeby świat zrozumieć, chodzi o to, żeby go zmieniać. I efekt jest taki, że próbują dokonywać zmian w sposób rewolucyjny, zmian, które wymagają walki, wymagają konfrontacji. Mechanizm zwykle jest taki sam. Znajdujemy sobie jakąś grupę, którą uważamy za upośledzoną i próbujemy tę grupę bronić, z tym, że bronimy ją w ten sposób, że ta obrona dla grupy nie jest szczególnie korzystna. Prosty przykład. Początkowo marksiści bronili robotników, no i skończyło się to wielką rewolucją i setkami tysięcy, a nawet milionami ofiar. W tym czasie na Zachodzie też broniono interesów robotników, dając im po prostu lepsze warunki pracy i ta metoda okazała się skuteczna. I jeśli chodzi o ideologię marksistowską, ona, musimy o tym pamiętać, że ona ciągle trwa na Zachodzie. Nam się wydaje, że skoro żyliśmy w kraju, gdzie marksizm czy komunizm został przezwyciężony, na Zachodzie on ciągle trwa, ma formę tak zwanego nowego marksizmu albo marksizmu kulturowego i ta ideologia ciągle powraca. Najpierw powróciła jako tak zwana ideologia gender, no bo kolejno trzeba było chronić dyskryminowane grupy społeczne. Za taką grupę najpierw uznano kobiety, później to już się zupełnie pomieszało, no bo nagle się okazało, że gender nam głosi, że nie ma czegoś takiego jak płeć biologiczna, jest tylko płeć kulturowa. Ta ideologia przestała po prostu być nośna. Znaleziono sobie kolejną ideologię, znaczy grupę do ochrony. Znaleziono sobie do ochrony grupę tak zwanych mniejszości seksualnych. Próbowano walczyć o ich prawa, ale to też okazało się niezbyt możliwe do utrzymania na dłuższą metę, no bo okazało się, że do tych grup mniejszości seksualnych podłączały się coraz bardziej kontrowersyjne osoby, coraz bardziej kontrowersyjne grupy. Trzeba było znaleźć sobie kolejną ideę. I taką ideą, która miała zainspirować młodych ludzi, poderwać ich do działania, bo marksizm stawia przede wszystkim na młodych ludzi i próbuje tych ludzi skłonić do odrzucenia tego, czego uczyli ich rodzice, czyli po prostu konflikt pokoleń, walka. I takim pomysłem stała się ochrona środowiska. Zaczęto głosić, że do tej pory cała ochrona środowiska była nieskuteczna, skuteczna i wobec tego trzeba to zrobić inaczej, trzeba to zrobić lepiej, trzeba to zrobić bardziej radykalnie. I tak narodziła się ideologia, ekologizmu. Oczywiście nie narodziła się ona teraz, bo takie idee pojawiły się w Europie już w latach 60. ubiegłego wieku. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy nastąpiło w Stanach Zjednoczonych coś, co nazywa się rewolucją kulturalną. Wtedy zbuntowano się przeciwko rodzicom, przeciwko kulturze, przeciwko temu, co nauczał Kościół katolicki i kościoły chrześcijańskie. I ten bunt zapoczątkował coś, co nazwano pomysłem, ten pomysł został nazwany nową erą albo New Age. To był ruch, który stwierdził, chrześcijaństwo i w ogóle no, religia, ale w Europie przede wszystkim chrześcijaństwo, nie spełniły swojej funkcji, nie uczyniły świata lepszym, nie uczyniły człowieka doskonalszym. Wobec tego trzeba odrzucić chrześcijaństwo, trzeba szukać czegoś innego. I właśnie ruch New Age wymyślił sobie między innymi, zastąpimy tradycyjną religię i tradycyjnego i Boga tej religii, zastąpimy czymś zupełnie innym, zastąpimy nową duchowością, a zamiast Boga wrócimy do starej idei, która była już w mitologii greckiej, idei Gai, matki ziemi, która troszczy się o wszystkie gatunki, które na niej zamieszkują. Jeśli troszczy się o wszystkie gatunki, to znaczy, że traktuje te wszystkie gatunki w ten sam sposób, a wobec tego New Age stwierdził, że człowiek nie jest w świecie kimś wyjątkowym. I stąd biorą się całe problemy ideologii ekologizmu.
Czytałem niedawno taki artykuł księdza Dariusza Kowalczyka, jezuity. Mówi, ekologizm wyrządzi jeszcze wiele szkód, zanim przyjdzie jakieś opamiętanie, zwrotku autentycznej ekologii. I mówi, że ten marsz taki ideologiczny idzie przez różnego rodzaju instytucje, bo przez media, przez szkołę, nawet przez sądy, przez kościoły. I teraz, gdy myślimy ekologia, a mamy to rozróżnić, czym jest ekologia, a ekologizm, czym jest ideologia, jak sobie z tym poradzić? Bo my mówimy o czymś, no przyroda to dobro, prawda? Niedawno były te spory o Puszczę Białowieską, no i dziś mamy tego efekty. Ekolodzy też przykuwali się, czy siedzieli na drzewach. No i stało się tak, że mamy 60 tysięcy hektarów martwej puszczy. Nie wiem, jak to na to patrzy tamtejsza ludność, jak na to patrzy Europa, czy jak my sobie z tym rodzimy, ale właśnie jakie są konsekwencje? Pan jako dziennikarz też śledzi, bo też chcielibyśmy zrozumieć, tak, po której stronie my się mamy opowiedzieć, albo kto ma tak naprawdę rację, jeżeli nawet podnosimy to, że młodzi ludzie są do tego angażowani, chociażby ta Greta Thunberg, czy jeszcze inni młodzi ludzie, i oni są też przekonani do tego, że dobrze robią. I to ta konfrontacja, o której pan profesor wspomniał, że to dorośli robią źle, a młodzież czy młodzi ludzie mogą tą ideę ponieść i mogą rzeczywiście zmienić ten świat, też tutaj dochodzi do jakiejś takiej konfrontacji międzypokoleniowej. No i teraz jak się tutaj obronić, albo jak wyjść z tego obronną ręką, jak wyjść z tego cało i żeby tak naprawdę zrozumieć, gdzie leży problem, gdzie jest sedno tego problemu i czy nie jesteśmy jakoś wykorzystywani, czy nam nie jest coś błędnego wtłaczane.
No, ojciec Kowalczyk, tu cytowany, no, bardzo, bardzo dobrze to ujął. Jeszcze wiele czasu minie. Do tej sytuacji trzeba podejść, mi się wydaje, z wielką cierpliwością i ze zrozumieniem. Przede wszystkim młodzi ludzie bardzo żywiołowo, czy też z wielką pasją zajmują się tego rodzaju sprawami. Dobrze rozumieją i słusznie, że chodzi o ich przyszłość i obawiają się, że ta przyszłość będzie nieciekawa właśnie ze względu na rzekomą nadciągającą katastrofę, której winne są starsze pokolenia, te, które zostawiły im w spadku to, co jest, a co być może się niedługo rozsypie, jak słyszą z wielu źródeł, głównie ze źródeł medialnych. Opowiadać się należy zawsze ze stanowiskiem jak najbardziej racjonalnym, jak najmniej emocjonalnym. To nie jest tak, że wybieramy czy przeciwstawiamy sobie grupę ekologów, naukowców, którzy cierpliwie badają otaczający nas świat, starając się go lepiej zrozumieć, metodami naukowymi oraz grupę rozemocjonowanych aktywistów ekologicznych, którzy organizują akcje, protesty, właśnie czasem spektakularne, czasem nie do końca przemyślane, czasem kończące się nieszczęściami i tragedią, bo tak już też bywało. To jest wszystko jedno zagadnienie. Różnica polega na tym, że w jednym przypadku, w przypadku nauki, która bada, mamy podejście czysto racjonalne i w sposób uporządkowany metodologiczny. W drugim mamy podejście emocjonalne, któremu towarzyszy wielki ładunek zaangażowania osobistego, a także wielki ładunek obaw o przyszłość oraz niestety w ostatnich latach, bo tak nie było zawsze, w ostatnich latach coraz większy ładunek ideologiczny. To właśnie w XXI wieku w kręgach ludzi nie będących naukowcami, ekologami, ludzi zaangażowanych w dzieło ochrony przyrody, pojawiła się właśnie idea, tutaj wspomniana, tylko może nazwę ją precyzyjniej, zbrodni pokoleniowej. Generational crime. O tym mówiono na Zachodzie i mówi się już chyba od ponad 20 lat. I jest to idea, która jednoznacznie przeciwstawia młodych, starszym,
żeby
dzieci.
Żeby uwolniły dzieci, uwolnić od dorosłych.
Ta idea doradza dzieciom, by patrzyły na starszych, na swoich rodziców i dziadków, jak na zbrodniarzy, którym należy się kara, jak na wroga, z którym należy się rozprawić, jak na kogoś, na którym należy wymusić, z którym należy walczyć, aż wymusi się rozwiązanie satysfakcjonujące. To jest problem. I to jest bardzo widoczny taki ślad, znak tego, jak powoli marksizm kulturowy przejmuje ten ruch proekologiczny, ruch ludzi bardzo zaangażowanych osobiście, emocjonalnie w dzieło ochrony przyrody i zachowania zasobów ziemi. Jest to zjawisko smutne, ale coraz wyraźniej widoczne. Jeszcze w 1992 roku na szczycie w Rio, kiedy posłuchamy, a jest przemówienia 12-letniej wtedy dziewczynki Severn Suzuki. Severn, tak było jej imię, dali jej imię rodzice od największej rzeki Anglii. Tak jakbyśmy nazwali swoją córkę Wisła. No ale tak było. I 12-letnia wówczas Severn Suzuki wystąpiła na forum przed szczytem klimatycznym ONZ i mówiła w sposób bardzo spokojny, bardzo odpowiedzialny o tym, jak jej zależy na jej przyszłości i na tym, żeby zachować przyrodę tej planety i wszystkie jej zasoby dla przyszłych pokoleń. Jeśli to przemówienie teraz porównamy z późniejszym, dużo późniejszym przemówieniem z 2018 roku, pani Thunberg, pani, która chyba za paręnaście miesięcy będzie osobą pełnoletnią, widzimy różnicę, widzimy ogromną różnicę. W tym nowym przemówieniu pani, która przemawia, nie przemawia do osób, które namawia do wspólnej troski o przyszłość tej planety, o nasze wspólne dobro. Ta pani przemawia jak do wrogów. Ta pani przemawia jako oskarżyciel. Ta pani mówi w sposób przepełniony i pasją, zaangażowaniem, ale jednocześnie olbrzymim wyrzutem. Jest tu bardzo dużo rzeczy, których w ogóle ani śladu nie znajdziemy w przemówieniu z Rio. Obydwa przemówienia są dostępne w internecie. Jeśli ktoś zna język angielski, powinien je porównać i zobaczyć, jak wielka zmiana nastąpiła od początku lat 90. aż do teraz, do drugiej dekady XXI wieku. To jest zjawisko smutne. No i trzeba będzie dużo cierpliwości, żeby, myślę, wyczekać, aż to się wypali. Ponieważ tego rodzaju postawa agresji, wrogości w stosunku do tych rzekomo odpowiedzialnych za katastrofę, która ma nadciągnąć, no nie będzie w stanie długo się utrzymać w związku z tym, że naukowcy, im więcej lat mija, tym bardziej są pewni, z jakim charakterem zmiany klimatu mamy do czynienia i w coraz większym stopniu wykluczają scenariusz katastroficzny.
A dlaczego tak jest, że te informacje tak nie do końca przebijają się do opinii publicznej, a tych aktywistów, którzy tak jakby w imieniu świata nauki i ekologii wypowiadają się, prawda, do kamer, do radia. Możemy tego słuchać, możemy czytać o tym, jak to się dzieje, prawda, że tak skuteczne, tak są skuteczni.
No to jest łatwe pytanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Krzyk rozpaczy, protestu aktywistów jest bardzo medialny. Scenariusz, przed którym stoją i o którym wszystkim opowiadają, jest przerażający. To się rzeczywiście ogląda. To jest coś, co przyciąga uwagę. Natomiast suche wyniki badań naukowych, zwłaszcza te, które mówią, że no, w zasadzie z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia ze zmianami, ale proszę się nie spodziewać specjalnie jakichś fajerwerków ani większych katastrof. Być może nic takiego nie nastąpi. Z wielkim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że owszem, tak, bez wątpienia klimat się ociepla, ale według pewnego scenariusza, który nie jest scenariuszem katastroficznym, scenariusza, który został przedstawiony dawno temu, w roku 1988 i na który mało kto wtedy zwracał uwagę. To jest cała historia tych starych, dobrych czasów, kiedy w ogóle zaczęła się mowa o globalnym ociepleniu. To sformułowanie weszło do obiegu, wywołało ogromną burzę medialną i trzy bardzo poważne skutki. To było lato roku 1988, dokładnie 23 czerwca i przesłuchanie w kongresie profesora Jamesa Hansena, który przedstawił trzy możliwe scenariusze. Przede wszystkim postawił tezę. To był naukowiec z NASA i przedstawił kongresmenom amerykańskim tezę, że globalne ocieplenie następuje i będzie następowało. Ono już jest i nie pozbędziemy się go. Ten proces się zaczął i będzie się toczył dalej. Przedstawił w bardzo, bardzo rozsądnej publikacji, bardzo rzetelnej, trzy możliwe scenariusze. Scenariusz A. Nic się nie stanie. Klimat rzeczywiście lekko się ocieplił, ale zmiana nie będzie kontynuowana. Klimat odzyska równowagę niemalże na tym samym poziomie temperatur. Scenariusz B. Zmiana będzie niezwykle powolna i łagodna. Klimat prawdopodobnie złagodnieje, zacznie się ocieplać. Być może nawet dojdziemy do poziomu temperatur, jakie panowały w średniowieczu, kiedy Anglicy zakładali winnice i przez setki lat wytwarzali własne wina, rodzime, angielskie. A scenariusz C zakładał katastrofę. Katastrofalny wzrost temperatury w związku z gromadzeniem się gazów cieplarnianych w atmosferze i potworne skutki w postaci absolutnych katastrof. Topnienia lodowców, zalewania lądów, huraganów, destabilizacji klimatu, susz, klęski nieurodzajów. Cokolwiek można jeszcze dopisać do tej listy, którą powoduje chaos klimatyczny. I trzy skutki bardzo poważne tego przesłuchania były takie, że wtedy administracja amerykańska poważnie wzięła kwestie klimatyczne na agendę. Stało się to od tej pory ważnym elementem planowania budżetowego, a także działań podejmowanych przez rząd. Weszło to po prostu jako ważny punkt działań na szczeblu federalnym. Drugi skutek był taki, że w ONZ-cie powołano do życia międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu. Powołano instytucję, która miała koordynować, informować rządy światowe, koordynować badania klimatu i informować rządy światowe o wynikach tych badań, by wszyscy na świecie wiedzieli, w jakim kierunku ta sytuacja się rozwija. Przy czym ONZ użył sformułowania climate change, które teraz się rozprzestrzeniło. Profesor Hansen używał sformułowania globalne ocieplenie, global warming. Wówczas to stało się bardzo popularne, ponieważ trzecia rzecz i trzeci skutek to było to, że profesor Hansen zrobił się niezwykle popularny medialnie i niemal wszyscy amerykańscy i także zagraniczni dziennikarze starali się o dostęp do niego. I co najważniejsze, żaden dziennikarz nie pytał o scenariusz A. Żaden dziennikarz nie pytał o scenariusz B, ponieważ nie były ciekawe. Wszyscy pytali, co zdaniem profesora Hansena stanie się na świecie, jeśli rozwinie się scenariusz C. No, profesor Hansen, jak potulne ciele, odpowiadał grzecznie na te pytania, no co się stanie, no lodowce stopnieją, no poziom morza podniesie się o te 5 do 20 metrów, no Florydę prawie całą ocean zaleje, no na pewno Arktyka będzie wolna od lodu, no co jeszcze, no będą wielkie obszary pustynne, no będą susze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z zadawanymi pytaniami odpowiadał rzeczowo. To dziś tego mu Amerykanie nie mogą wybaczyć, że z jednej strony miał taki wpływ na to, co zrobił rząd amerykański oraz ONZ tym jednym wystąpieniem, a jednocześnie dokonał takich przepowiedni. Nie rozumiejąc tego niuansu, że profesor Hansen przedstawił trzy możliwe scenariusze, bardzo rzetelnie i uczciwie, nie wiedząc, który rzeczywiście zostanie zrealizowany. Może być A, może być B, może być C. Powiedział, nie wiem, ale zakładając pewne wartości czułości klimatu na zmiany, na wprowadzanie większych objętości gazów cieplarnianych, może być tak lub tak lub tak. I skutkiem tego aktywiści oczywiście, podobnie jak czytając, nie interesując się przecież fachowymi publikacjami na temat klimatu i ekologii, nie sięgając po fachowe, naukowe periodyki, ale sięgając do gazet, otwierając telewizor, słuchając radia, słyszeli wyłącznie o profesorze Hansenie oraz o tym, co nastąpi w ramach scenariusza C, tego katastroficznego. I tu zaczęto się przejmować naprawdę przyszłym losem Ziemi oraz tym, co może się stać w związku z globalnym ociepleniem. Po 32 latach już wiemy, który scenariusz się realizuje. Profesor Hansen dzisiaj jeździ po świecie bardzo zadowolony i mówi I told you so, mówiłem, a nie mówiłem. Realizuje się scenariusz B.
Kto i za tą ochronę środowiska powinien się brać? Bo każda działalność człowieka, bo jeżeli mielibyśmy się wycofać, tak, bo jeżeli nic nie zrobimy, to świat zginie, a nawet już jest za późno, bo tak też próbują ekolodzy to przedstawiać. Kto powinien się brać za ochronę środowiska w sposób taki, można powiedzieć, logiczny, uporządkowany? Kto ma też pieniądze na to? Bo pytanie o skutki działalności na przykład ekologów. Jakie mogą być skutki? Czy to gdzieś możemy tego sprawdzić, doświadczyć konsekwencje, prawda, działania ludzi, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i konsekwencje działania jakiegoś nierozważnego, takiego właśnie ideologicznego?
Czyli skoro wiemy już, skąd się wziął ten cały problem efektu cieplarnianego i całych tych katastrof, to teraz trzeba się zastanowić nad rzeczą następującą. Czy to jest tak, że ludzie nie troszczyli się o środowisko i trzeba to zrobić teraz gwałtownie i w sposób emocjonalny? Przecież ludzie o środowisko troszczyli się zawsze. Kiedyś to była rzecz oczywista i naturalna, bo jeszcze do czasów rewolucji przemysłowej ludzie żyli w środowisku i tłumaczenie im, że trzeba troszczyć się o środowisko, które ich żywi, było zupełnie zbędne. Kolejna ważna sprawa, żeby troszczyć się o środowisko, trzeba wiedzieć, kim jest człowiek i jakie jest jego miejsce w świecie. Bo cały dotychczasowy system ochrony środowiska polegał na tym, że człowiek był traktowany jako ten, który ma być rozsądnym strażnikiem. No bo jeżeli
podmiot, prawda?
Dokładnie, tak. Mówię, jeżeli mamy ten słynny fragment Biblii, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną, to trzeba pamiętać, że to jest błogosławieństwo, a wobec tego człowiek dostał ziemię i ma się o nią troszczyć, bo ona jest dla niego darem, wobec tego musi się o tę ziemię rozsądnie troszczyć. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj i cała ta współczesna ideologia ekologizmu, o której mówimy, bazuje na zupełnie innej wizji człowieka. Jest to wizja zupełnie niemożliwa do przyjęcia przez katolika, bo ta wizja mówi, że człowiek jest po prostu jednym z wielu gatunków zwierząt i nikim więcej. A wobec tego dzisiaj w ekologizmie mówi się o człowieku i innych zwierzętach, mówi się o zwierzętach ludzkich i o zwierzętach nieludzkich. No i co więcej, są takie odmiany ideologii ekologizmu, co się nazywa zwykle ekologia głęboka, która mówi coś takiego. Skoro Ziemia jest matką wszystkich gatunków, a istnieje taki jeden gatunek, który tej Ziemi szkodzi, no to najlepszym sposobem troski o Ziemię jest ograniczenie wpływu szkodnika, czyli konkretnie mówiąc człowieka, na środowisko. I pomysły są bardzo różne i niektóre z tych pomysłów są szokujące. No bo jeśli ktoś proponuje ograniczenie populacji ludzkiej, no to tego typu rzecz już wydaje się bardzo kontrowersyjna. Jeśli ktoś w imię tego podejmuje działania o charakterze nie tylko takim, jak już było wspomniane, czyli przykuwanie się do drzew, ale działania o charakterze terrorystycznym, na przykład, nie wiem, wysadza blokowanie kolei, czy które przewożą jakieś materiały kopalne, to już się robi działalność zupełnie niemożliwa, bo wtedy się okazuje, że traktujemy środowisko, traktujemy zwierzę, kornika, czy cokolwiek, jako bardziej cenny niż człowieka. Przypominam słynny spór o Dolinę Rozpudy, kiedy nie można było budować obwodnicy Augustowa, bo ekolodzy znaleźli tam jakiś gatunek żaby. No nie mam nic przeciwko gatunkowi żaby, ale jednak jak mamy do wyboru dobro człowieka i troskę o jakiś gatunek przyrodniczy, wydaje się, że trzeba byłoby...
Ludzie ginęli.
Dokładnie, no ale to jest problem. Kolejna sprawa. Trzeba pamiętać, że jeśli mówimy o tych dwóch modelach ochrony środowiska, tym tradycyjnym, czy nazwanym, czy tak jak Roger Scruton w swojej książce Zielona filozofia mówi, modelu konserwatywnym, to za ochronę środowiska biorą się dzisiaj ludzie, którzy reprezentują ideologię komunistyczną czy socjalistyczną, tak jakby zapomnieli, że większość poważnych katastrof ekologicznych to jest skutek wspaniałych socjalistycznych projektów przebudowy środowiska. Wielkie tamy, które spowodowały, że na przykład znikały całe rzeki, jeziora. To są skutki tego typu socjalistycznych projektów. Natomiast co, jeśli ktoś mówi o konserwatyzmie, no to trzeba pamiętać, że konserwatyzm, no to pochodzi od słowa konserwacja, czyli troska o to, co zastane, o to, co jest dobre dla człowieka, a wobec tego...
Bo dziś konserwatysta to ten, który, prawda, powinien przejść do lamusa.
Natomiast trzeba pamiętać, że konserwatywne, czy też to takie tradycyjne stanowisko, jest stanowiskiem, które funkcjonowało, miało konkretne efekty, wobec tego rezygnowanie z niego i dać się zakrzyczeć ludziom, którzy kierują się emocjami. Ja oczywiście wiem, że łatwiej jest czytać artykuły prasowe niż szczegółowe opracowania dotyczące zmian klimatu, ale tego typu działania na dłuższą metę nie mogą dać niczego więcej niż tylko niepotrzebny chaos i zamieszanie.
A jak z taką dyskusją, czy właściwą właśnie debatą, czemu służą też na przykład konferencje, te COP niedawno, prawda, pamiętamy Paryż, w Polsce konferencje w Katowicach, jak panowie to oceniają?
Konferencje najlepiej oceniliby ich uczestnicy. Sądzę, że trzeba jak najwięcej spotkań. Ludzie powinni się jak najwięcej spotkać, jak najczęściej spotykać, jak najczęściej rozmawiać. Nie tylko słuchać ludzi przemawiających, ale właśnie spotykać się w większym gronie, ponieważ mam wrażenie, że najwięcej dobra dzieje się na takich konferencjach nie na mównicy, ale w kuluarach, gdzie wreszcie można się spotkać i porozmawiać o tym, co się dzieje w środowisku naukowym, co się działo ostatnio, co wyszło, jak oceniamy ten czy ów raport IPCC i tak dalej, i tak dalej. W takim walorze społecznym widziałbym takie konferencje. Wydaje mi się, że większość oficjalnych spotkań i szczytów klimatycznych zmierza jednak w jednym bardzo wyraźnym kierunku, mianowicie utrwalania i dalszego przekonywania do tego, by konsekwentnie wprowadzać nową politykę energetyczną w skali całego globu. Tym się przede wszystkim zajmuje IPCC, a dzisiaj wszystkie rządy, wszystkie oficjalne instytucje oglądają się na IPCC i raporty tegoż panelu. Przypomnę, to jest Intergovernmental Panel for Climate Change, czyli międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu, IPCC. Więc to nadaje ton właściwie wszystkim oficjalnym spotkaniom na tak wysokim szczeblu.
Że to jest jakoś uprowadzony właśnie, w jakimś właściwym sobie kierunku?
Ja mam problem właśnie z takim optymistycznym podejściem, no bo jeżeli mówimy o tych spotkaniach, to one dotyczą pewnej grupy państw, natomiast istnieją potężne kraje, takie jak Chiny, które zupełnie się tego typu ustaleniami nie przejmują i my w tej chwili martwimy się i właśnie to jest coś takiego, że brakuje całościowego, rozsądnego spojrzenia. W tej chwili mamy działania w Europie, które mówią, zamykamy kopalnie, zamieniamy rurki plastikowe na papier i nagle to są działania, które oparte są na... Nie wiem, czy one są oparte na założeniu, że można sobie oddzielić klimat nad Europą od klimatu nad resztą świata. Przecież Chińczycy w tym samym czasie rozwijają energetykę opartą na węglu. No i wiadomo, że te wszystkie działania, które podejmowane są, nawet najbardziej jeszcze z punktu widzenia całej planety, nie będą miały jakiegokolwiek znaczenia, no bo to, że w Europie będzie powiedzmy zerowa emisja netto, czyli nie zwiększy się, no to Chińczycy to spokojnie na przykład za nas nadrobią. Tak samo te wszystkie protokoły, które były podpisywane na poszczególnych spotkaniach, skoro one nie są podpisywane przez Chiny, nie były podpisywane przez Stany Zjednoczone, nie byłbym taki optymistyczny, że z tych działań rzeczywiście może coś wyniknąć.
Jest jeszcze pytanie, czy w ogóle te działania prowadzą do zapobieżenia katastrofie i czy w ogóle mamy do czynienia z katastrofą, coraz częściej zbliżającą się katastrofą. Coraz bardziej prawdopodobne jest właśnie to, że nie, że stoimy wobec ocieplania się klimatu. Człowiek ma w tym udział, niewątpliwy, ale teza o tym, że tylko i wyłącznie człowiek odpowiada za te wszystkie zmiany i że są to zmiany skrajnie niebezpieczne, jest tezą coraz bardziej wątpliwą. I w miarę upływu lat jest to coraz bardziej widoczne, ponieważ najpiękniejszą rzeczą, jeśli chodzi o badania klimatu czy projekcje przyszłości, jakie w przyszłości zmiany nastąpią, jest to, że te zmiany następują i możemy każdą możliwą projekcję i każdą predykcję zweryfikować empirycznie. I nie uciekniemy od tej weryfikacji, bo wszystko do nas przyjdzie. Także nie będzie żadnych możliwości błędu w weryfikacji takiej czy innej, takiego czy innego zakładanego scenariusza. Im więcej czasu mija, tym bardziej jesteśmy pewni, z czym mamy do czynienia. A jeśli mowa o spojrzeniu całościowym, spojrzenie całościowe musiałoby też uwzględniać nie tylko przemysł człowieka i to, że rzeczywiście bardzo, bardzo w sposób bardzo regularny podnosimy poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Trzeba też pamiętać, że to nie tylko my. Jakoś nie mogę usłyszeć nigdzie poza kręgami wulkanologów o emisjach na przykład z miejsca zwanego Nyiragongo. To jest największe na świecie jezioro lawy. To jest olbrzymi wulkan w paśmie Virunga na granicy. To pasmo jest na granicy Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga. To jest 15-kilometrowy komin magmy zakończony półkilometrowym jeziorem lawy. I odkąd został odkryty, jest aktywny. Nie wiadomo, jak długo był aktywny, ale to jezioro tam jest. Bardzo często też przelewa się z tego wulkanu i niestety zabija ludzi. Tak było w 1977, tak było w 2002 roku, zniszczył miasto Goma. Miasto jest znowu odbudowane, znowu w tym samym miejscu, bardzo niedaleko tego wulkanu. No i ta cała, właśnie dlatego, to jest bardzo rzadki wulkan, jest 8 miejsc na całej Ziemi, gdzie te otwarte jeziora lawy mamy, to jest największe z nich. Ale nie może to się zasklepić, ani zaschnąć, ani ustać, dlatego że ta lawa jest tak strasznie wysycona gazami. Ta cała góra paruje i dopiero w XXI wieku cały przemysł na całej planecie, cały przemysł ludzki oraz wszystkie nasze samochody, wszystko czym dysponujemy, dopiero osiągnął poziom emisji Nyiragongo. Więc jeśli zlikwidujemy całkowicie wszystkie nasze emisje, zlikwidujemy 50%. A nie mówimy jeszcze o 7 innych jeziorach lawy. Jedno jest w Nikaraguje, dwa są na Vanuatu, jedno jest u wybrzeży Antarktydy i jedno jest na kontynencie antarktycznym. Dosyć spore. Tak więc mamy jeszcze innych emiterów. Jak długo oni emitują? Wiemy o dwóch. W Etiopii jest też jedno i wiemy dokładnie, że otworzyło się w 1906 roku, to jest Erta Ale i od 1906 to dymi. I oddaje tony dwutlenku węgla do atmosfery. Nie jest to jezioro duże, to jest 50, chyba 60 metrów średnicy. Czasem pojawiają się dwa. Wiemy też, że Mount Erebus, ten właśnie wulkan na Antarktydzie, gdzie jest aktywne jezioro lawy, on rozpoczął działalność w latach 70. i dymi do dziś. To są też potworne emisje. Więc jeśli mamy te trzy, a mamy jeszcze okresowo działające dwa na wyspach Vanuatu, jedno w Nikaragui, co prawda mikroskopijne, ale jest, i jeszcze kilka, było takie na Hawajach, ale wydrenowało w zeszłym roku, chyba na początku 2019, cała lawa znalazła ujście do oceanu i wszystko poszło. Teraz tam jest kwaśne jeziorko w tym kraterze, nie ma jeziora lawy, ale to byli potężni emiterzy i są nadal potężni emiterzy dwutlenku węgla. To jest dopiero całościowe spojrzenie.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Numery do naszego studia wyświetlamy dla Państwa. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 400, oraz dwa telefony dla widzów z zagranicy. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Prosimy też o wyciszenie swojego odbiornika, telewizora, żebyśmy mogli się komunikować. Dziś temat, który podejmujemy w naszym programie, czym jest ideologia ekologizmu. Tak słuchając tego pytanie, no tak sobie zapisałem, żyć w takim sąsiedztwie, bo my możemy narzekać i nawet to się dziś bierze na karb, czy biorą ekolodzy to pod uwagę, ci aktywiści, i może w takich warunkach żyć nie można, a tam no odbudowują nawet miasto w tym miejscu, gdzie niedawno lawa wszystko zniszczyła. Czy to jest możliwe środowisko do życia? Bo też pytanie, jak my się jako ludzie mamy zachowywać, czy ma nam być wszystko jedno, tak jak to robią dziś Chińczycy czy Amerykanie, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, bo Europa się bardzo stara, tak nawet sobie taki kalendarz ustawiają teraz 2030, 2050, tą redukcję. Też nawet to pytanie, co z naszymi kopalniami, bo nie każdy kraj europejski jest taki sam, prawda? Jesteśmy też zróżnicowane bardzo i trudno zastosować takie rozwiązania w Polsce, jak na przykład są we Włoszech, czy w Niemczech, w Hiszpanii. To jest duże zróżnicowanie. I teraz tak zrobić jedną kreskę i wszystkich mieścić pod tą kreskę, jeżeli, tak jak panowie mówicie, no Amerykanie czy Chińczycy jeszcze się nawet z tym nie liczą.
Sądzę, że trzeba byłoby przede wszystkim pamiętać, że o środowisko troszczyć się trzeba, ale trzeba to robić mądrze i ekonomicznie. Bo to nie jest tak, że wszystkie działania są dopuszczalne, wszystkie działania są możliwe. Jeżeli mamy specyfikę takiego kraju jak Polska, no to powiedzieć zamykamy kopalnię, no nie jest żadnym rozwiązaniem, bo powoduje to wiele innych powiązanych zmian społecznych, kryzysowych. Takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę i problem polega na tym, że właśnie tego typu ideologii, jak ekologizm, się z tym nie liczą. Określamy sobie jeden cel i realizujemy go, nie przejmując się niczym innym. I to jest właśnie problem, to jest zagrożenie tych ekologii. Będziemy bronili puszczy, nie damy wyciąć, potem mamy ileś set hektarów lasu do wycięcia. A wobec tego nikt nie neguje potrzeby ochrony środowiska, troski o środowisko. No tylko jeśli wiemy coś o nim, a wiemy dużo, no to w takim razie róbmy to w sposób rozsądny, róbmy to w ten sposób, żeby unikać niepotrzebnych kosztów ekonomicznych, społecznych i innych. I to jest właściwa postawa ekologiczna, tym bardziej, że nie jest to odkrycie, no bo taka postawa jest postawą, która funkcjonuje w naszej kulturze od dawna. Przecież już w wielu dokumentach Kościoła również to zagadnienie w mniejszym lub większym stopniu było podejmowane. W końcu mamy również przecież encyklikę ekologiczną Laudato Si, która też pokazuje stanowisko. Problem polega na tym, że z nieznanych mi powodów te dokumenty, no, nie są na tyle znane, nie przebijają się jak gdyby do szerszej opinii, co jest o tyle smutne, że te dokumenty zawierają naprawdę bardzo konkretne, rzeczowe i użyteczne wskazówki. Natomiast no, w tej chwili nie wiem, jak funkcjonuje świat mediów. Być może te wskazówki są za proste, za mało medialne i dlatego się zwyczajnie i po prostu nie przebijają. I w efekcie zamiast rzeczowych działań mamy zamęt i mamy działania, które często są działaniami pozornymi. O tym, że one są pozorne, no jest wiele przykładów. Ten, który można podać jako taki charakterystyczny, co zrobić ze zużytą platformą wiertniczą. Ekonomia nakazuje, wystarczy ją wyczyścić i zatopić, wtedy nie stanowi zagrożenia dla środowiska, natomiast na przykład ryby będą miały tam, będzie to
środowisko
dokładnie
siebie,
środowisko, tak? Środowisko do życia, natomiast tylko zwolennicy ideologii ekologizmu, tacy jak powiedzmy ruch Greenpeace, mówi nie, tak nie wolno, trzeba te platformy holować z oceanu. Zobacz, efekt jest taki, że zostaje ona zlikwidowana, ale koszty tego są kilka czy kilkanaście razy większe, a wobec tego no, działanie, które wymaga znacznie mniejszych środków, zostaje zrealizowane ze względów ideologicznych kilkanaście razy drożej. To nie jest chyba dobry pomysł na wykorzystanie środków. Można powiedzieć, że zostały one po prostu zmarnowane. Można byłoby je przeznaczyć na coś zupełnie innego.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, dzwonił Michał z Warszawy.
Szczęść Boże, Panie Michał.
Ja chciałem się odnieść praktycznie do rozważań, które tutaj przed chwilą były przedstawione. Uważam, że sprawa ekologii jest sprawą najwyższego rzędu. Wokół tego tematu jest mnóstwo demagogii, przekłamań ze strony z różnych stron. I wydaje mi się, że tematem do przemyśleń powinno być powołanie Rady Naukowej do sprawy ekologii. Taki skład tej Rady Naukowej to uważam powinni być przede wszystkim przedstawiciele uczelni na poziomie uniwersyteckim, po jednym z każdej, właściwych uczelni mam na myśli, czyli na przykład takich jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika. I taka Rada Naukowa składająca się z przedstawicieli wyższych uczelni oraz środowiska praktyków w tej dziedzinie, moim zdaniem powinna powstać przy prezydencie. A prezydent powinien przestać być prezydentem malowanym, bo wszyscy dotychczasowi tacy są, tylko zacząć być prezydentem czynu i zgłaszać projekty konkretnych ustaw do Sejmu, korzystając z prawa do inicjatywy ustawodawczej. Uważam, że trzeba zacząć myśleć o zmianie jakości prezydentury, bo prezydent ma najważniejszy, najmocniejszy mandat obywatelski.
I panie Michale, dziękuję. Służby. Dobrze, że to podpowiadamy. Kolejna inicjatywa ustawodawcza może być, no ale najpierw ta rada, chociaż mądrych ludzi pan prezydent ma. Dziękuję panie Michale za głos. Panowie, ta demagogia, ludzie światli, którzy mają taki realny, czy nie mają takiego realnego?
To bardzo słuszna uwaga. Głos naukowców, bardzo spokojny i zrównoważony, jest dzisiaj zagłuszany właśnie przez panikę aktywistów, którzy w dodatku otwarcie mówią, ja chcę, jak to mówiła pani Thunberg, żebyście panikowali.
Czyli co, mamy rozumieć, że to brak takiej dyskusji?
Nie, ale te głosy są tylko
dyskusji.
Są takie głosy i co więcej, tu odpowiem panu Michałowi, jest inicjatywa, jest projekt i ten projekt został puszczony w ruch powołania do życia i zlokalizowania na Śląsku, w Polsce, naszego polskiego Narodowego Centrum Badań nad Zmianami Klimatu. Centrum, które byłoby naukowo właśnie i finansowo niezależne od, nie musiałoby polegać na tym, co drukowane jest, publikowane czy forsowane za granicą, zwłaszcza z otoczenia IPCC, któremu zarzuca się sporo. Jeszcze więcej dawniej temu ciału się zarzucało. Także ta inicjatywa jest w ruchu, opracowywana jest koncepcja finansowania tego centrum i mam nadzieję, że powstanie jak najszybciej. To jest znakomity pomysł, I tutaj to, ten postulat został chyba uprzedzony przez nasz rząd, bo to z poziomu właśnie naszej władzy wykonawczej taka inicjatywa wyszła, po to, żebyśmy mieli swój własny ośrodek.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Witam, ojca.
Tak pilnie słucham, a czasem zerkam też na ekran. Bardzo dziękuję panom profesorom za tą posługę myślenia, za to wywoływanie w nas właśnie tego pragnienia szukania prawdy. Bardzo, bardzo dziękuję za ten trud przybycia też. No ale to zobaczmy, jak ważne są uniwersytety, jak ważne są miejsca, wyższe uczelnie, w których będzie właśnie możliwość poznawania prawdy i prowadzenia do tej prawdy innych. Chwała Królowi. Bóg zapłać, panowie, bardzo serdecznie. Ale właśnie tak sobie myślę, co tu robić? Ktoś powiedział, nie wiem, czy to Piłsudski, czy ktoś inny, że Polski nie zbawi, w tym znaczeniu nie uratuje nawet geniusz, tylko cały świadomy naród. Cały świadomy, dodał jeszcze, i o prawych sumieniach. I tutaj szukanie prawdy, poznawanie, żeby nie tak jak z jakimiś emocjami kierować, jak pan Michał z Warszawy. Ja poczułem się wprost dotknięty, taki obrażony. Ja osobiście, jak pan powiedział, malowany prezydent. Pan powtarza propagandę, taką bardzo brzydką, takie powiedziałbym ohydne mówienie wrogów, nie liczących się z niczym i z żadnymi zasadami. Właśnie. Ten prezydent, jak dotąd, to jest najlepszy prezydent, jaki dotąd był w Polsce, no oczywiście po wojnie, prawda? Także i dzięki Bogu, nie wszystko, nie od razu Kraków zbudowali, a my na ziemi na pewno nie zrobimy sobie nieba. To w niebie jest doskonałość pełna i szczęście pełne, ale my do nieba dążymy dopiero, to panu Michałowi tak mówiąc, my jesteśmy katolikami i Polakami i nie uderzajmy w to, co polskie i to, co dobre, piękne i wspierajmy się nawzajem, a tak nie wolno, bo to jest obrażanie takie, to są takie inwektywy, prawda? Tak, bo to jest nieprawdą, co pan powiedział. Ja mogę mówić z tego, co wiem osobiście, ale o co innego chodzi, właśnie ekologia. Myślę, że panowie, to jest jakaś polityka równocześnie. Tu wszędzie jest polityka, ale polityka nie w znaczeniu roztropnej troski o dobro wspólne, tylko takie politykierstwo. Kto z kogo ile wyciągnie. Tak samo z tą ekologią tak zwaną. To jest to, co obserwuję tak potocznie, to nie jest ekologia. Ekologia powinna być, bo to jest też służba człowiekowi, szanowanie świata, przykazanie nie zabijaj, to jest i tego dotyczy, żebyśmy świat szanowali. Pan Bóg dał, pan profesor mówił, że Pan Bóg przypomniał, że Pan Bóg dał człowiekowi ten świat po stworzeniu, powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną. Właśnie i kazał się rozwijać nam. Jak zresztą każdy w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, jak czytamy, to po każdym stworzeniu materii nieożywionej, ożywionej i tak dalej, mówił, niech się rozwija, że jest dobre, widział, i niech się rozwija. I o to chodzi, żebyśmy dobrze się rozwijali, tak według myśli Bożej, a więc dobrze, nie niszcząc niczego, nie depcząc, tak bym powiedział. Tak. No i ta ekologia, gdy tak patrzę od kilkunastu lat w Polsce, co się wyprawia, to coś bardzo dużo, powiedziałbym jakoś tak, gdy poznałem pana ministra Szyszkę, profesora, to jakoś jeszcze więcej udało mi się, no chociaż trochę poznać. Widziałem, ten człowiek bardzo dobrze rozumiał przyrodę, bardzo dobrze rozumiał ekologię, pokazywał, jak on to pięknie pokazywał, chociażby na tym ośrodku w Tucznie, co on z tego ośrodka zrobił, jak on odzyskał to wszystko. Tam on kupował tę ziemię tam za grosze, bo to były nieużytki. Odradzali mu, żeby tego nie kupował, bo to zniszczenie i tak dalej. Tam był jeden wielki brud, tak można powiedzieć, ścieki. A on z tego pokazał, jak przyroda sama potrafi robić, że człowiek pomoże jej, no, że no, no jest to idealne później. Tam później były i orły, i były różne gatunki, które są tylko w najczystszym środowisku. Ale zostawiam to. Ja widziałem, jak pan profesor, jak on dbał o lasy. Pamiętam tą wojnę taką medialną w Augustowie. Chodziło o obwodnicę Augustowa. Bo w Augustowie ileś ludzi ginie na ulicach, bo te wszystkie tiry jadą. Wiadomo, to jest w stronę Rosji i odwrotnie. No to co robili? No, to tam jakaś glizda, za przeproszeniem, była ważniejsza. Przyczepiali się ci ekoterroryści do drzew. To samo było w tym, to było to samo w Puszczy Białowieskiej. Warto jechać tam, zobaczyć. Tyle się mówi o ekologii, nie wiadomo, a tam to, co ojciec powiedział, 60 tysięcy hektarów w większości już zniszczonych. I nie wolno niczego dotknąć tam. A ci ekolodzy, oni się nazywali ekologami, oni po prostu przyczepiali się do tych drzew, dostawali duże pieniądze, nawet mi mówili niektórzy leśnicy, że nawet 700 zł za godzinę. Kochani, ktoś za tym stoi. Kto za tym stoi? Czyj interes? O co tu chodzi? No i jakie są naciski? To proszę wyobrazić, przed tym kopem katowickim minister, który miał być prezydentem tego kopu, zresztą nie pierwszy raz, poprzednio go już dwa razy usunęli to inne rządy, Buzek, pamiętam, i później Platforma, tak, innych kopów, tak, no, a od tego kopu zależało bardzo wiele, również interes dla Polski, to duże miliardy. No i usuwają go z ministerstwa, czyj to interes? Wtedy mówiło się, że to jest na życzenie tego Macrona. Tak mówił pan profesor. Profesor nie wysysał niczego z palca. To był człowiek bardzo odpowiedzialny i mówię, kochający Polskę i kompetentny, liczący się w świecie. Właśnie ekologia. No. Patrzę na to, co robią z dziećmi. To jest to, co pan profesor powiedział, działanie na emocje. Dzieci na ulicy wyciągają i tak dalej. Jedna ze studentek napisała takie świadectwo, opisała, jak ona działała już bardzo wcześnie właśnie wśród tych zielonych, wśród tych ekoterrorystów. Ona patrzyła na te zdjęcia kotków, piesków, zwierząt cierpiących, niby tego. I tu się budziły w niej emocje. Zresztą oni bazują na idealizmie dzieci, młodzieży, na pięknych tych cechach. Tylko wyprowadzają to w pole, za przeproszeniem, i w złym kierunku. W złym kierunku, żeby zrealizować swoje interesy. Po prostu oszukują dzieci i młodzież. I ta studentka w tej chwili jest zupełnie po przeciwnej stronie. Odkryła to kłamstwo. Jest takie pismo, Świat Rolnika. tam to wyczytałem. Bardzo dobre pismo i o tych sprawach piszą, tak. Jaka jest manipulacja? No niedawno w Niemczech, w Westdeutsche Rundfunk, była taka piosenka. Dzieci śpiewały, dzieci, można w internecie to znaleźć, moja babcia to stara ekologiczna świnia. Proszę zobaczyć, wychowawcy tak nastawiają do babci, do najbliższych. I właśnie, no, to jest to, gdzieś tu się też to znajduje, to co mówił ksiądz profesor Gus. Była taka wielka konferencja, coś na przynajmniej na 8 tysięcy ludzi tutaj w Toruniu i miał wykład humanizacja zwierząt, animalizacja człowieka. No właśnie gdzieś tutaj odwrócenie wszystkich porządków. Czyli ja bym powiedział, szukajmy prawdy. Prawdy. Argument prawdy. Siła argumentu prawdy. Nie argument siły przemocy kłamstwa. I tutaj gdzieś są też media. Oczywiście nauka, media. Ale popatrzmy, jak rządzi się ten świat, powiedziałbym w znaczeniu negatywnym świat, bo nawet bym w tym znaczeniu świat, w znaczeniu świętego Jana Ewangelisty, jak mówi. Jak się rządzi świat? Muszą trzy takie filary. Władza, pieniądze i media. I właśnie, żeby mieć władzę, trzeba mieć media. Żeby mieć media, trzeba mieć pieniądze. I zobaczcie, to jest ten skok. Tak mi się wydaje, proszę Państwa, nie wiem, ale dzięki, tym bardziej dzięki za to otwieranie głów. I zobaczmy, dlaczego też taka jest walka o media. Jakie są potęgi medialne. I te potęgi medialne dyktują. Również w Polsce, popatrzmy się, w czyich rękach są jakie media. Jakie potężne, ile tytułów na przykład, prasy, ile kanałów telewizyjnych kto ma, no i jakie treści. A później przygotowują takich specjalistów, żeby nam mieszać w głowie i to się nazywa, że to jest dziennikarstwo. A to nie jest dziennikarstwo, to jest przygotowywanie jakichś wykonawców pewnej propagandy. Tak. I tu właśnie kwestia prawdy. Prawda, no ale z kolei oni wymyślili, że prawdy nie ma. Jest tylko opinia. Ten postmodernizm, neomarksizm. No. A mówię, czyli znowuż bym powiedział, nauka chrześcijańska, katolicka, bo chrześcijaństwo to jest bardzo pojemne. Tak. I tak, no i prawda, przepraszam, dzięki, no. I wychowywać. Widzimy, w którym kierunku to idzie. Tam ci wrogowie prawdy nie zatrzymają się przed niczym. Jeżeli na przykład do tego stopnia, że oficjalnie w Niemczech Westdeutsche Rundfunk śpiewają dzieci, są zdjęcia, dzieci ma, to niewinni ludzie. Tak, przyszłość. Moja babcia to stara ekologiczna świnia i pogarda taka i taka. To samo u nas robią, to samo robili, to samo z profesorem Szyszką. To samo warto jechać do tej puszczy, zobaczyć. To jest taki żal, że no nie można, no to jest aż ból. Takie zniszczenie i cisza. A przecież wiemy, profesor Szyszko w Paryżu odwrócił to, co jakoś tak na naszą niekorzyść podpisał rząd, chyba Ewa Kopacz, premier Ewa Kopacz podpisała te sprawy CO2. Płacilibyśmy jak nie wiem za co. A on odwrócił i z nim poszli ludzie, i Amerykanie, i Arabia Saudyjska, i Rosjanie, i Niemcy potrafił jakoś tych naukowców, tych ludzi różnych ściągnąć razem. I co? I CO2 trzeba no, po prostu wziąć pod uwagę pochłanianie przez lasy, przez przyrodę. On chciał pomóc Afryce, żeby tam nie stawały się, nie pustynniała ta ziemia. Tak. No, to było bardzo ciekawe spotkania były, te sympozja międzynarodowe. To było coś niesamowitego, ale nie chcieli go słuchać. To jest, stało się to, co powiedział na sympozjum, takiej konferencji międzynarodowej w Tucznie, to byłem na ostatniej tej konferencji, powiedział kardynał Müller, jeszcze do niedawna wtedy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, powiedział w wykładzie, doszedł do jednego takiej konkluzji, że politycy nie potrzebują, po prostu nie chcą etyki. A z kolei prezydent tego zjednoczenia naukowców, to tam ileś tysięcy naukowców, tym przynajmniej 160 czy więcej laureatów Nagrody Nobla w tym stowarzyszeniu było, czy jest, Tsukiki, ten profesor powiedział, wykład miał i mówi, politycy nie chcą nauki. No. Jakoś nie kierują się zawsze tym, co nauka mówi. A więc nie etyka, nie nauka, tylko jakieś interesy. No, trzeba wychowywać człowieka i to od dziecka. Przepraszam długo. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego najlepszego i dzięki za to uczenie nas myślenia. Dzięki.
Bardzo dziękujemy, ojcze dyrektorze. Dziękujemy. Panowie, słowo.
Słowo na koniec.
No cóż, no te rzeczy, o których powiedział ojciec dyrektor, pokazują, że mamy problem z przebiciem się tego, co prawdziwe, ale tak to wygląda. No, problem właśnie z dzisiejszym ekologizmem polega na tym, że on traktuje środowisko, ochronę środowiska nie jako cel, tylko jako środek do realizacji innych celów i właśnie chyba to jest najważniejsze i na to ojciec dyrektor zwrócił uwagę i to niestety jest przykra prawda i z którą musimy się liczyć.
Dziękuję, panie doktorze.
No, podpisuję się pod tym zdaniem. Jeśli właśnie możemy narzekać czy smucić się z powodu tego, jak wygląda dzisiejszy aktywizm ekologiczny i jak wygląda właśnie ten profil nagle tak ciężko podszyty ideologią, no to właśnie z tego powodu, że nastąpiła tak wielka zmiana między tym, co jeszcze w latach 80. i 90. widać było w ruchu ekologicznym, a co widać dzisiaj z tym poziomem agresji, z tym poziomem chęci walki, z tym poziomem chęci konfrontacji, gdzie troska jakby zeszła na drugi plan, ponieważ właśnie wygląda na to, może nie jest to we wszystkich przypadkach słuszne, może bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, bardzo szczerze się w to angażuje, ale na poziomach kierowniczych bardzo wielu organizacji, ruchów proekologicznych nie widać już tej szczerej miłości do przyrody i tego takiego czystego zainteresowania.
Co możemy zrobić, bo dziś
widać ideologię właśnie, coraz więcej ideologii.
Rozmawiamy, jak to pomóc człowiekowi odróżnić tą ekologizm od prawdziwej ekologii, od tej prawdziwej troski. Co możemy zrobić, jak się możemy też do tego przyczyniać, bo jest wiele publikacji, chociażby tutaj taka zielona filozofia, jak poważnie myśleć o naszej planecie, poważnie, żeby to nie były takie gdzieś tam opinie zasięgnięte, żeby to nie aktywiści nami kierowali, których ktoś na przykład wykorzystuje. Żeby to też przebijało się, że jednak polityk może być etyczny, polityk może jednak wziąć naukowca pod uwagę i to poważnie, a nie, że naukowiec jest zakładnikiem i musi robić coś dla polityki, żeby dostać pieniądze na jakieś badania, prawda? Żebyśmy nie byli zakładnikami tutaj nawzajem, tylko żeby nauka, myślenie służyło prawdzie. Bo tak ojciec dyrektor często podkreśla, ile wolności ile własności, tyle wolności, prawda? Więc jeżeli media też są uzależnione od jakichś pieniędzy, od jakichś wpływów, no to dziś Niemcy nie muszą nas podbijać, bo podbijają nas na przykład informacyjnie, prawda? Mając media, czy inni rozgrywają Polaków, a my nawet nie jesteśmy tego świadomi, bo ktoś mówi po polsku.
No recepta na to wszystko to jest coś, czego nie mam przy sobie, ale radziłbym wszystkim młodym ludziom, którzy aktywnie uczestniczą w ruchach proekologicznych i którym naprawdę zależy na przyszłości tej planety, przyrody, całej biosfery czy ekosystemów, które znajdują się w ich sąsiedztwie. Jeśli tak się aktywizujecie, jeśli chcecie być aktywni, bądźcie jeszcze bardziej, róbcie to z jeszcze większą pasją, ale jeśli zauważycie, że ktokolwiek wam mówi, że jakiś człowiek jest waszym wrogiem, uciekajcie stamtąd jak najdalej. Załóżcie sobie nową organizację. Dziękuję. Zróbcie to gdzie indziej.
Panie profesorze?
Zgadzam się z doktorem Stępiem. Chodzi o to, że jeżeli mamy chronić środowisko i mamy się w to angażować, to musimy pamiętać, że to jest środowisko człowieka, a wobec tego, jeśli ktoś umieszcza człowieka we właściwym miejscu, jeśli te działania mają służyć dobru człowieka, który żyje w środowisku, a wobec tego ktoś widzi różnicę między człowiekiem i przyrodą i troszcząc się o przyrodę, troszczy się również o człowieka i o jego prawa, to w takich ruchach należy uczestniczyć. Jeśli tego nie ma, jeśli tego się nie znajdzie, powinna nam zapalić się ostrzegająca lampka, że być może ktoś chce zapał tych młodych ludzi wykorzystać do zupełnie innych celów niż rzeczywista ochrona środowiska. Tylko musimy młodych ludzi skłaniać do tego, żeby myśleli samodzielnie, a to już jest kwestia zupełnie inna, zupełnie trudna i wymagająca ciężkiej pracy.
Panowie, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, byli dziś z nami pan profesor Robert Ptaszek. Dziękuję panie profesorze. I pan doktor Maciej Bogdan Stępień. Dziękuję bardzo. To spotkanie nam dobiegło końca, ale z naszymi gośćmi spotkamy się jeszcze w Radiu Maria. Zapraszamy na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.